Ksiądz proboszcz, chodź no tutaj. Księże Antoni, chodź no tutaj. Chodź. Chodź tutaj. Prosimy cię. Ja mam parę takich myśli, które tu urzeczywistnimy. Myślę, że to jest, ma to sens i znaczenie.
Bardzo was witam i cieszę się, że jesteście i cieszę się, że jest ksiądz z nami.
No to dobrze. Ja się też cieszę, Antoni. Ja się dowiedziałem, że ksiądz Mirek jest kanonikiem. Kanonik. No więc tak. Może tak dwa słowa wstępu. Osobiście tak w sercu, to ja nie czuję się jakoś taki. Coś niecoś tam o życiu wiemy wszyscy, jak to funkcjonuje, jak życie biegnie. No przecież żyjemy w rzeczywistości. Muszę przyznać, że w mojej wspólnocie dobrego pasterza jest zawsze przewaga mężczyzn. Szkoda, że ich tu wszystkich nie ma. Tak myślę o Marku, rzeźnikiem jest z zawodu. Bywa często w Krakowie. Jakiś czas był u PR-ów. A gdzie jest Krzychu? Krzychu, gdzie jest? Chodź tutaj, Krzysiu. Jakiś czas był u PR-ów w Krakowie. Chodził w habicie już nawet. Ale widocznie Boże plany były inne. Dzisiaj jest w mojej wspólnocie dobrego pasterza w Katowicach razem z swoją żoną Wiolą. Prowadzą taki klub młodzieżowy, gdzie też większość chłopaków przychodzi. Dziewczyny są często w mniejszości, ale nie mam nic przeciw dziewczynom. Sam byłem 7 razy zakochany. Wszystkie pamiętam. Pierwsza to była Ala, już w 6 klasie. A wracając do Marka, Marek często ze mną jeździ na spotkania i proszę go często o słowo, o świadectwo. Kawał takiego bykola, chłopa, broda, włosy. Jakby trzasnął to. Mówi, że kiedyś miał takie jeszcze przed nawróceniem, nim Pan go złamał i zgiął, że nieraz w nim się budziło takie iść i kogoś pobić. No tak to nieraz jest. A to jest takie trochę męskie, dobrze. W każdym razie pił, chlał, jak on to mówi swoim językiem. Zajmował się okultyzmem. No, był takim twardzielem. W wieku 20 lat taki. I przyszedł dzień, że się swoją siostrę 17-letnią wysłał wieczorem, żeby po flaszkę poszła. I skończyło się tragicznie, bo samochód w nią uderzył, gdy szła. Jeszcze nie doszło nawet do tego sklepu, ją zabił. 17 lat. A on był tak na fleku takim. No i przyszła wiadomość, no. Wpadł w szał. No nieźle, nie? I czekał pod klasztorem ojców oblatów na Śląsku, w Lublińcu, aż przyjdzie ksiądz. I przyszedł. I siadł do konfesjonału. I Marek podszedł cały rozdygotany, jeszcze na pół trzeźwy do tego konfesjonału. I się wyspowiadał. To był jakiś Boży mąż, ten kapłan. Nie wiem, który to, kto to był. I wyszedł z tego konfesjonału i położył dłonie na jego głowę. No i cud się stał. I Marek narodził się na nowo. Wszystko stare przeminęło. Jak apostoł Paweł mówi, kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Często, kiedy tak patrzę na Marka, Myślę sobie, że to nie ręką ludzką zostało uczynione. Bóg go złamał, twardziela. Tajemnica, że posłużył się taką boleścią, bo on wysłał siostrę, żeby poszła i kupiła mu picie, wódę. Niezła historia. Jest takim twardzielem, rzeczywiście taki twardy, ale powiem wam, serce ma, nie powiem jak gołąbek, ale i to jest piękne. Dzisiaj służy chłopakom na naszej dzielnicy Załęży i nie tylko, często z ubogich domów, takich chłopaków, którzy tak, nie? Opowiadał biskup Dajczak. To jest ordynariusz teraz diecezji koszalińsko-kołobrzeski, że kiedy jeszcze był biskupem w Gorzowie Wielkopolskim, szedł kiedyś koło szkoły w garniturze i w koloradce. I wyleciało trzech chłopaków, wybiegło. Podbiegli do niego i zaczęli mu ubliżać. Tam go jakoś tam zwyzwać. On się tak zatrzymał. I mówi, że tak się pomodlił do Boga. Bo się tak trochę wkurzył, no. Nie. Ale się tak zatrzymał i popatrzył im tak prosto w oczy. Słyszałem to od niego osobiście. I powiedział tak do tych chłopaków. Chłopaki, kto tak poranił wasze serca? Kto tak poranił wasze serca? Bo normalnie tak się człowiek nie zachowuje na ulicy. Tak się zachowuje ranne zwierzę. Jak jest poranione, to kogo może, to kąsa. Pamiętam, jak jeszcze mały byłem, dzisiaj też tam nie urosłem wiele. I nieraz mama mówiła, jakbyś był w lesie, a byłaby dzika świnia, szczególnie jakoś zraniona, czy co to wie, bo ona rozszarpie cię. Ci chłopcy tak popatrzyli na niego i poszli dalej. Nie? Kto tak poranił wasze serca? Bo no to nie jest normalne, że się idzie chodnikiem i się nagle kogoś spotyka i się przeklina. Często poranione serce, jak dzikiego, zranionego zwierza, tak się zachowuje. Wiele takich obrazów. Ja nie czuję się jakoś szczególnie powołany do duszpasterstwa mężczyzn. Oczywiście również. Ale prezbiter kapłana już mi poszło 58 lat. Nieźle, co? No już trochę jest. Kurczę. Im bardziej w lustro patrzę, to same straty. 60 na karku. Jak jestem nieraz na spotkaniach z młodzieżą, to i mówię, dla was to dobre, bo wy mnie ubogacacie swoją fantazją i swoim szaleństwem pięknym, a ja mam trochę już doświadczenia życia. I patrzę trochę już z perspektywy na wydarzenia, bo widzę, że wchodzę w jesień życia. Tu niektórzy też już są z was, ale w mniejszości. Nie. Zawsze czuję, że ksiądz to jest do wszystkich, do każdego. Kapłan to jest człowiek dla innych, również no, dla mężczyzn. Ale całe człowieczeństwo to kobieta i mężczyzna. Jeden bez drugiego żyć nie może. Ani się nieraz pytają, a jak ty sobie radzisz? Też kocham wiele kobiet, ale nie myślcie tak, jak świat myśli. Miłość nie zawsze jest tak, jak świat nam to podaje. Wiecie, o czym mówię. Jest również wiele kobiet w mojej wspólnocie. Wspominam Tereskę, Olę, jakie dzielne dziewczyny. Były zdolne dzielić życie z uzależnionymi, z narkomankami. Ile odwagi. Ale potrzebowały też oparcia w mężczyźnie, który jest w dobrym tego słowa znaczeniu twardy, cierpliwy. Wiele wytrzyma wobec zmienności nastrojów kobiecej natury. Ja zawsze wiem, kiedy moje dziewczyny mają miesiączkę, bo widzę po nich, Jak są takie, mówię, to idź śpi dwa dni. A nieraz płaczą i już się, no nie pytam, czemu płaczesz? Czemu ty ryczysz? Jedna mi ostatnio mówi, co noc ryczę. Płaczę i płaczę. Ja nie pytam jej, a czemu ty płaczesz? Ona sama nie wie, czemu płacze, po prostu płacze. Trzeba wtedy przytulić i tyle. I nie pytaj, czemu płaczesz, bo ona dopiero będzie płakać jeszcze bardziej. Nie? A teraz wracając do naszego Pana, do Chrystusa. Jak Jezus wziął chłopów, to ich na łódkę wsadził i po jeziorze pojeździli. A potem powiedział, marsz do roboty. Nie kazał mi się za rączki chwycić i śpiewać skliwe piosenki religijne. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz z Warszawy, świetny duszpasterz akademicki, mówi, jak mi kazali nieraz śpiewać te skliwe piosenki, to mi się aż niedobrze robiło. Jeszcze mnie za rączki kazali, żebym brał chłopów. Ale jak my zaśpiewali, mówi, Bogu Rodzica, Dziewica Maria, to ja zacząłem odruchowo miecza szukać. Ja też to dostrzegam. To są wielkie różnice. Można by tu godzinami opowiadać. Patrzę, słucham, trochę coś czytam nieraz na te tematy. Dlatego tu powiedziano na początek, mężczyzna to jak dzikie serce, a kobieta jak urzekająca. Myślę, że macie tę świadomość, że świat kobiety, mężczyzny jest... I często my, kapłani, nie umiemy mówić do mężczyzn porywająco. Najczęściej mówimy do kobiet. Popatrzcie, jak to wygląda w tygodniu, w kościołach, a nawet i w niedzielę. W większości macie kobiety, dzieci. Nie umiemy często do chłopów. Chłopy się nudzą. Cieszą się, że jakiś remont w kościele, to chociaż popatrzą na te, jak tam stoją te rusztowania, się tym zainteresują. Myślę, że dostrzegamy te różnice i piękne. Ona jest po to, żeby się ubogacać. Nie? Czytam teraz, kochani bracia, Dzieje Apostolskie. Już od dawna, jak ogłosiłem Jezusa Panem i, że tak powiem, przywódcą mego życia, to zacząłem dzień w dzień czytać Biblię. I teraz jestem akurat przy Dziejach Apostolskich. Powiem wam, że mimo, że dzień w dzień czytam Biblię, bo sobie nie wyobrażam, żebym nie mógł czytać Biblii po parę zdań. Jestem akurat przy Pawle, przy apostole Pawle. Wiemy, kim był. No, takim, powiedzielibyśmy, twardzielem, nim spotkał Chrystusa. Potem też był, dopiero, ale przedtem żądza była w nim zabijania, szukania chrześcijan, stawiania przed sądami. Kiedy dobijali Szczepana, to złożyli, mówi autor Dziejów Apostolskich Łukasz, szaty u młodzieńca zwanego Szawłem. Ani spojrzał, ani drgnął. Miał władzę. Przyszedł dzień, że go wysłali do Damaszku w Syrii, żeby i miał listy z sobą, żeby tam uwięzić, porwać, zakuć i uwięzić chrześcijan, uczniów pańskich. I szedł dumny z oddziałem. Rozkazywał wszystkim. Wydawało się, że nie ma sposobu, żeby go... I znacie to wydarzenie. Wprawdzie się przyjęło, że jechał na koniu, chociaż nic w Dziejach Apostolskich nie ma o koniu. Nie wiem, skąd się to wzięło. Tam tylko pisze, że szedł. I nagle światłość, jasność. I usłyszał głos: Szawle, czemu ty mnie prześladujesz? Nie. A on: a kto ty jesteś? Jam jest Jezus, którego ty prześladujesz. Ale wybrałem sobie ciebie. I teraz będziesz musiał wiele wycierpieć dla mego imienia. I Pan go dotknął. To był jedyny sposób, żeby zaczął żyć. Musiał go Bóg zwalić, przewrócić. Potem był wśród uczniów pańskich. On tam stracił wzrok, odzyskał. Przyjął chrzest, oddał życie Chrystusowi. Co ten facet przeszedł? Tak nieraz jak tak ja czuję to tak gdzieś tak, jak święty Paweł, święty Piotr, święty Jan. Takie z obrazka zdjęcie, a tyle akurat. Chłopy z krwi i kości, zdolni do przygód niesamowitych. Takiego Pawła chłostali, zamykali do więzienia, skopali, szedł, tukli go nieraz. Na końcu przywija Apia w Rzymie, jak podają dokumenty badania, w 1967 roku głowę mu ucięli, ani jęknął. Zrobiono nieraz z naszego Pana taką Bozię. Jak słyszę to Bozia, to mi się źle robi. Takiego Jezus malusienki, a pewnie i malusienki też był. Ale ledwie się urodził, to już jego życie było zagrożone. Trzeba było wiać. Ledwie się urodził, to już do Egiptu trzeba było wiać. Nie było lekko. Potem ledwie objawił się i przyszedł do pierwszej synagogi, jak czytamy u Łukasza, i powiedział: dziś wypełniły się słowa Pisma wobec zgromadzonych Żydów w synagodze. Wypełniły się. Ubogim głoszona będzie Ewangelia, więźniom wyzwolenie, niewidomym przejrzenie i błogosławiony, kto nie zwątpi. To zgromadzonych poniosło i chcieli go zabić. I mówi Łukasz, chcieli go strącić z góry. Powstali go, wypędzili, ale on przeszedł z mocą pomiędzy nimi. To nie było życie pełne sielanki. To było zmaganie się, nieustanna walka. Walka! A nie tam ckliwe piosneczki. To mnie porywa. Co jeszcze tak na wstęp rzec? Bo to nie ma co wiele mówić. Ja myślę, że nie mam jakiejś recepty dla was. Od 25 lat żyję w centrum, o może jeszcze to, w centrum Katowic. Kiedy mnie wyświęcili na księdza, to mój przełożony mojego zgromadzenia zakonnego pytał mnie: a z kim ty chcesz pracować? No było takie modne wtedy z młodzieżą. Wszyscy z młodzieżą. Tak jakby nie młodzież, to nie ludzie. No ale dobrze. Pamiętam moją pierwszą katechezę. Jedną z pierwszych dla młodzieży pracujących, to było w Gorzowie Wielkopolskim. I w czasie tej katechezy dziewczyna Ala, dzisiaj już kobieta jako pięćdziesiątki, bo to przecież było 32 lata temu. Jezu. Kurde. Nie? Rozpłakała się. Piękna dziewczyna tak przykuła moje spojrzenie. Każdy facet patrzy na piękną kobietę, no nie? Zależy tylko jak. Nie? Pytam kiedyś jednego kleryka: ty patrzysz na kobiety? Tak. Ja patrzę jak na dzieła Boże. Se myślę, akurat. Ale niech mu będzie. Jest możliwe patrzeć pięknie. Sam się tego uczę. W każdym bądź razie ona przykuła mój wzrok. I skończyło się to spotkanie, podeszła do mnie zapłakana, mówi: ojcze, miałem 26 lat, ojcze, no, ona 20, no dobrze. Tak mówią w zakonie, niech będzie. Mój brat Arek jest w więzieniu. We Wronkach siedzi. Ja mówię, a kiedy wychodzi? No za pół roku. Napiszesz do niego? Mówię, napiszę. I napisałem, wysłałem mu Ewangelię Jana, pamiętam. Włożyłem do koperty. Oczywiście on mnie nie znał. Minęło gdzieś pół roku. Pamiętam, jak gdzieś był poniedziałek po południu w Gorzowie Wielkopolskim koło stadionu żużlowego. W Gorzowie. Dzwonek do furty, do klasztoru. Słyszę, proboszcz wychodzi, za chwilę wraca, mówi, ty, jakiś tam mafiozo do ciebie. Jak dziś to pamiętam. Schodzę, taki sobie, trochę wyższy ode mnie, ale taki bykol z tatuażami, gęba rzeczywiście takiego. Mówi, jestem Arek. I się zaprzyjaźniliśmy. On potem szybko rósł. Choć jeszcze kiedyś chciał mnie zarąbać. Jaćka, która była prostytutką, oni się potem przychodzili modlić do naszego kościoła, tacy ludzie wyciągnięci. Mówi do mnie, Arek stoi tam za blokiem z siekierą. Jest upity i chce cię załatwić, jak tam pójdziesz. Kurda, mówię, akurat. Była Biblia, tak jak tu na ołtarzu, otwarło mi się na Jeremiaszu i mówię, Panie, daj mi Twoje słowo, co mam robić? Nie ukrywam się, trochę bałem, no co? Nie ma co, nieraz trzeba wiać, a nie udawać bohatera, nie? Przyrąbię mi siekierą i co ja zrobię? I wyczytałem słowa, biegają po mieście, aby Cię zabić, ale Ty. Nieraz się dziwię, że Bóg tak przemówił, no tak przemówił, stało się. Więc wyszedłem z tego kościoła, poszedłem, niedaleko była ta dzielnica bloków. Wiedziałem mniej więcej gdzie, bo mi powiedzieli i widzę go i tak się podchodzę do niego i mówię, Pan jest pasterzem moim, chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. I podchodzę do niego i widzę, jak on puszcza, jak puszcza wszystko. I widzę, że jestem zdolny podejść go i go tak wziąłem w ramiona i coś tam miał, siekiery nie miał, jakiś nóż miał czy coś. I potem mówię, chodź. Wzięliśmy samochód Fiata 125P od proboszcze, płyliśmy do Skwierzyny Zagorzów. Do takiego zajazdu. To jest rok 79. I tam żeśmy coś zjedli i wróciliśmy o 4 rano, czy o 5. O wpół do 7 poszłem Eucharystię odprawiać. Kobiety patrzyły, co ten Rysiu taki słaby, blady. A mówię, to nie będę wam gadał, co? I potem to wszystko pięknie szło. Wiele dobrego żeśmy razem robili. On potem pięknie rósł, cudownie, wspaniale. Ale potem znowu się coś potoczyło. I od 2 miesięcy do mnie no wyzwania, pożycz kasy. Ja mówię, tyle. Znów się coś stało. Nie dał rady. Znów jest jakby w ciemności. Dzwoni mi tydzień temu, mówi, robię krucjatę, żeby znów więcej nie pić, żeby wrócić do tego nowego życia, które mi Bóg darował. Coś się stało, nie mnie osądzać. Ale myślę, że nieraz takie są ludzkie losy, że człowiek i znowu gdzieś znam wiele takich historii. To dla mnie jakaś tajemnica. Nie wiem, co się dzieje. Może brak jakiejś wspólnoty, może brak jakiegoś środowiska. Może przeholował, chodząc do ludzi, którzy żyli w jakichś ciemnościach, może nie dał rady. Może tak jak ten dobry pasterz, który się tak mocno pochyla. Nieraz takie obrazy widzę religijne, jak dobry pasterz pochyla się nad tą owcą, ale o mało co musi uważać, żeby sam nie wpaść tam. W każdym razie mój brat, bo kocham go jako brata tego Arka. On jest niewiele młodszy ode mnie. Nie mienno osądzać i oceniać. Jest również teraz moim bratem, nawet jeśli znów idzie drogą ciemności. Nie mnie osądzać i oceniać. To do Boga to należy. Życie nie jest takie całkiem proste wszystko. Dobrze wiecie. Co jeszcze? Co jeszcze? Może na koniec, ale to już naprawdę na koniec. Krzysiu, pilnuj mnie. Dzisiaj w czasie tu Eucharystii o godzinie 10:30, tak jakoś stałem tu głosząc Słowo Boże do ludzi. Jakoś mnie tak bardzo poruszyła ta scena Tomasza. Tomasz. Apostoł, chłop, Tomasz. I te jego słowa, Pan mój, Bóg mój. I tak mnie poruszyło. Ja ostatnio gdzieś wiele siedzę również w jakichś, tak mogę powiedzieć, faktach historycznych, używając rozumu, mózgu dla mojej wiary. I siedzę ostatnio wiele nad wydarzeniem zmartwychwstania Chrystusa, bo to przecież przesądza o wszystkim. Bo jeżeli nie zmartwychwstał, to zwijajmy ten kościół, idźmy, chlajmy i pijmy, bo wszystko jest na nic i tak, nie ma żadnej nadziei. Nie? I dużo ostatnio siedzę, powiem wam, mimo że skończyłem studia, teologię i to wszystko, ale nieustannie wgryzam się i widzę, że to jest zaniedbane. A przecież to jest fundament. Bez zmartwychwstania, bez ogłoszenia, że On jest Synem Boga, który pokonał śmierć. Wiara przecież Kościoła. Wiara wszystkich wyznawców naszych, tych z pierwszego wieku, drugiego. Wiara pierwszych chrześcijan, którzy oddawali życie. Trzeba było powstrzymywać ludzi. A z drugiej strony na krwi męczenników rósł Kościół. Ta wiara była oparta na wydarzeniu historycznym, na fakcie. W żadnej innej religii wielki świata nie ma takiej wiarygodności historycznej, jakie ma chrześcijaństwo. Żadna inna księga jak Biblia. Biblia jest najbardziej zbadaną, spenetrowaną księgą starożytności jak żadne inne. Tysiące mózgów przez 20 lat pochyla się nad osobą Jezusa i Biblii. Bądźcie spokojni. Trzeba chyba być niedouczonym, infantylnym. Mówię ludziom, to się douczcie. I pomóżcie rozumowi, żeby serce powiedziało, kocham Cię. Pomóżcie rozumowi, bo człowiek tym się różni od zwierząt, że ma mózg i ma myśleć. Zgadza się? Ma myśleć, a nie tylko. Mama chodziła i tata chodziła. No to niech se chodzili. I co z tego mi mówią nieraz dzisiaj? Że se chodzili, bo nie mieli nic ciekawego, to se chodzili na wszystkie nabożeństwa. A ja se dzisiaj do galerii idę, a nie tam. No i mają rację. Nie? Wiara jest zbudowana na wydarzeniu historycznym, który przekracza wszystko. Największym wydarzeniu historii świata. Oczywiście będzie sprzeciw, bo wiara jest łaską, jest tajemnicą. I kiedy Paweł apostoł głosił, to niektórzy też powiedzieli, posłuchamy cię innym razem. Kiedy Paweł dotarł do Grecji, do Atenare, opak. Czytajcie Dzieje Apostolskie, to zobaczycie, co się działo. I kiedy zaczęli go słuchać stoicy i inni, epikurejczycy i inni, i doszedł do momentu, że zwiastuje tego Jezusa, to powiedzieli mu, wynocha, posłuchamy cię innym razem. Tomasz, były takie teorie, to tego jest wiele, ale tym, że Jezus nie umarł na krzyżu. Tak naprawdę nie umarł w sposób realny, tylko dostąpił omdlenia, zemdlenia. I kiedy go włożyli tam do tej pieczary, przewalili tym kamieniem, to w wyniku niskiej temperatury i wilgoci się przebudził. Tak, przebudził się. I wyszedł akurat, tak. Ilość tam tonowy kamień rozbroił wszystkich tych tam żołnierzy, pilnowali, bo to są też fakty, a nie żadne bajki, mity i legendy. Tymi przebitymi dłońmi przeszedł sądy, biczowania, chłosty, zdepanie, zdeptanie, zniszczenie. Jak badają naukowcy całą Turyńsk, to tam się doszukują 153 kutych ran. Kto oglądał pasję, ona jest dość zbliżona do faktów historycznych. Kto studiuje starożytność, to sobie człowiek zadaje pytanie, to dopiero byłby cud, żeby ktoś tak zbity, zmaltretowany, który jeszcze uderzony włócznią prosto w serce, wyszedł i zrobił wrażenie. Akurat To by było wrażenie. Chyba do reszty by pognębił tych swoich. Jakby takiego zobaczyli ledwie żywego. Za tym, kiedy Tomasz mówi, jak nie zobaczy, to nie uwierzy. To mi się podoba. Ja muszę dotknąć. Muszę moje paluchy włożyć w stopy jego przebite. W jego bok i w jego dłonie. I wtedy uwierzę. I siedzieli wszyscy któregoś wieczoru i przychodzi nagle Pan i tak wszyscy pewnie siedzą i patrzą na Tomasza, no i teraz co? Jezus mówi, hojno tutaj. No, chodź tu. Chodź. Wkładaj. I wkłada te swoje palce. Dotyka tych błogosławionych ran. Mówią święci, że Jezus w niebie ma rany na dłoniach i na nogach, i na boku. Mistycy mówią, nie wiem skąd to wiedzą, ale tak mówią, że kiedy go zobaczymy i on widział realizm, co się wydarzyło w piątek, ale zarazem kogo zobaczył. I ten Tomasz nie wytrzymał. I padł na kolana i mówi, Pan mógł, Pan mój i Bóg mój, za tym kogo zobaczył. Mnie to ciary przechodzą. Kogo zobaczył? A potem wszyscy po kolei. I wszyscy oddali życie. Z Piotrem, z Kefasem, z Filipem, z Jakubem. Wszyscy oddali życie. Oddaliby życie za urojenie. Oddaliby życie za kłamstwo. Życie, największy dar, jaki człowiek ma. Wszystkich wycięli. Widocznie coś się wydarzyło w ten niedzielny poranek. Dlatego nasza wiara nie jest budowana na mitach, na legendach, ale na mocy Boga. Nie na ckliwości, sentymentalizmie. Jakiś taki ti. Grzeczne chłopczyki w kościele. Jezusowi nie chodziło o grzecznych chłopczyków, tylko żeby byli zdolni mężczyźni wykonać plan Boga. A nie o ti. Takich. Jak widzę takie, to im się od razu odechciewa chrześcijaństwa. Jak widzę takich ti. Niech się wkurzy, jak mu się coś o nie podoba. I jak widzi draństwo, niech walnie pięścią w stół. Jak trzeba, to i proboszczowi. Ale niech widać, że chłopu zależy na czymś. Odkrywam tak dzień po dniu piękno mojego Boga. Nie mam żadnych kompleksów. Jestem dumny, że jest chrześcijanin. Żyję od 25 lat w Katowicach. W centrum miasta. Pozwolili mi od 95 roku mieszkać nawet poza klasztorem. Żyję w wirze życia. Mam pokój na parterze, gdzie oddycham spalinami. Obok mam 3 niezłe takie kluby rozrywki, dyskotekę. I parę jeszcze 2. Pod moim oknem przychodzi setki kobiet, mężczyzn, chłopaków od środy do niedzielnego poranka, kiedy wracałem z dyskoteki. Większość się chwieje, przeklina. Często patrzę i mówię, jak ty ledwie chłopie idziesz, jaka kobieta się na tobie oprze, przewróci się razem z tobą. To tylko tchórze piją. Maria Magdalena pod krzyżem była tak mocna, że nie miała broni, bo się nie bała. Była mocna miłością tego, który umierał. To tylko Rzymianie się bali, więc musieli się uzbroić. Chrześcijaństwo jest dla odważnych. Jak słyszę to, że dla mięczaków, to mi się niedobrze robi. Bóg jest porywającym, jest Bogiem nie tylko ciszy, ale jest Bogiem grzmotu i ognia. Chrystus przyszedł ogień rzucić. Z jego powodu jeden przeciw drugiemu wystąpi. I powiedział, gwałtownicy zdobywają królestwo. I życzę wam, panowie, bracia, żebyście odkrywali porywającą moc chrześcijaństwa, Ewangelii, osoby Chrystusa. A wtedy nic was nie zatrzyma. I będziecie błogosławieństwem. I podniesiecie tam, gdzie będziecie. I będziecie napełnieni mocą Ducha. A na końcu, kiedy odejdziemy z tej ziemi, Bóg jeden wie, czy będziemy dziadki ledwie, trzeba będzie może nas karmić, basen podawać. Nie wiemy, jak odejdziemy. Jan Paweł II odchodził cały w bólu, ale wytrwał do końca. Powiedzieli schować go, bo psuje obraz Europy. ale wtedy, kiedy nic nie mówił, kiedy ledwie mógł coś powiedzieć na parę dni przed śmiercią, wtedy, kiedy był najsłabszy, był najmocny, był najmocniejszy, a nie jęknął. Wytrzymał do końca wszystko. Dlatego świat go kocha. No to tyle tak. Tyle. Amen. Mirek, powiedz amen. Amen.